Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy i jestem analityczką do spraw gospodarczych. Zapraszam na kolejny odcinek. W ostatnich tygodniach Rosja zintensyfikowała barbarzyński ostrzał Ukrainy. Rosjanie niszczą głównie infrastrukturę cywilną, elektrownie i elektrociepłownie. Zima może spowodować w Ukrainie kryzys humanitarny o skali znacznie większej niż spodziewaliśmy się na początku wojny. Obecnie priorytetem są szybkie naprawy i dostarczanie awaryjnych generatorów prądu i paliwa do nich. Nie oznacza to jednak, że nie warto równolegle tworzyć bardziej dalekosiężnych planów. Dziś z Kacprem Wańczykiem, analitykiem do spraw Eurazji, porozmawiamy o odbudowie Ukrainy. Kto planuje się w nią zaangażować? Kto pokryje gigantyczny rachunek za niezbędne inwestycje? I jakie są największe wyzwania i zagrożenia dla tego procesu, zarówno po stronie Ukrainy, jak i jej zachodnich partnerów? Po tym, co się działo w ostatnich tygodniach i niestety dzieje się nadal, czyli ostrzałach infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej z ostatnich tygodni, te wcześniejsze szacunki kosztów odbudowy Ukrainy wydają się już zupełnie nieadekwatne, ale może dla porządku przypomnijmy, o jakim rzędzie wielkości mówimy, jakie są najświeższe dostępne dane.
Oczywiście jest kilka różnych wersji tej oceny kosztów i strat, i oceny kosztów odbudowy, bo to są dwie różne rzeczy, które są podawane przez różne organizacje i różne osoby. Może tutaj wymienię trzy takie najbardziej z mojego punktu widzenia istotne. W lipcu podczas konferencji w Lugano rząd ukraiński zaprezentował plan odbudowy Ukrainy, który oceniał, że najpilniejsze potrzeby odbudowy będą kosztowały około 60 miliardów dolarów. I mniej więcej w tym samym okresie premier Szmychal powiedział, że cała odbudowa Ukrainy będzie kosztowała około 750 miliardów dolarów.
Bo to zależy, co rozumiemy jako odbudowę, tak? Czy mówimy tylko o takiej twardej infrastrukturze, czy też o odbudowie potencjału gospodarczego?
Dokładnie tak. To są dokładnie te dwie rzeczy, o których mówisz. No i to jest jeszcze właśnie też to, że zależy, czy wyceniamy, ile kosztują rzeczy, które zostały zniszczone w wyniku rosyjskiej agresji, czy oceniamy całość tego, jak sobie wyobrażamy, że państwo ukraińskie będzie wyglądać po wojnie. Taki chyba najbardziej spójny i szeroki raport na temat planów odbudowy i kosztów odbudowy to jest przygotowany niedawno przez Bank Światowy, Unię Europejską i rząd ukraiński raport o wstępnej ocenie potrzeb rekonstrukcyjnych. Tam z kolei mówi się o tym, że odbudowa infrastruktury w Ukrainie, ale znów tak jak mówisz, to są wciąż te informacje przed rozpoczęciem tej kampanii ostrzałów. No więc odbudowa infrastruktury w ocenie autorów tego raportu miałaby kosztować 97 miliardów dolarów. Natomiast pełna odbudowa kraju, a więc także właśnie jakieś reformy poza odbudową infrastrukturalną, miałaby kosztować 349 miliardów dolarów. I wreszcie na końcu może taka ocena z projektu Russia Will Pay, który prowadzi Kijowska Szkoła Ekonomiczna. Oni publikują regularne raporty wyliczające coraz to nowsze informacje na ten temat. Ostatni raport na dzień 1 września ocenia, że straty infrastrukturalne, które poniosła Ukraina do tej pory, kosztują 127 miliardów dolarów.
W sposób oczywisty w tej chwili priorytetem są te najpilniejsze remonty elektrowni, elektrociepłowni, sieci przesyłowych, tych wszystkich usług, które są niezbędne po prostu mieszkańcom Ukrainy do przetrwania jakoś tej zimy. Nie oznacza to jednak, że na zapleczu gdzieś, czy w Kijowie, czy w Brukseli, ale też w wielu innych ośrodkach, część z nich już wymieniłeś, nie powstają jakieś plany odbudowy. Może przejrzyjmy najważniejsze projekty i to, kto tak naprawdę poważnie zajmuje się tym planowaniem odbudowy.
Ten raport, o którym wspomniałem, czyli ten wspólny raport Banku Światowego, Unii Europejskiej i Ukrainy, w mojej ocenie jest chyba na razie najbardziej spójną propozycją odbudowy. Autorzy raportu zwracają uwagę przede wszystkim na potrzebę tak zwanego oczyszczenia gleby. co w zasadzie oznacza po prostu likwidację następstw wojny, czyli niewybuchów, min, zanieczyszczeń chemicznych itd., itd. To jest rzecz, która będzie prawdopodobnie najwięcej kosztowała. Drugim problemem to jest to, o czym już mówiliśmy, czyli właśnie potrzeba odbudowy infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury transportowej. No i znów, w tym raporcie o tym się mniej mówiło, ponieważ to było przed obecną kampanią ostrzałów rakietowych rosyjskich, natomiast z pewnością dużym kosztem będzie też odbudowa infrastruktury energetycznej, a także dostaw wody. Te struktury są obecnie celowo niszczone przez armię rosyjską.
No przy czym to są koszty, które też częściowo są ponoszone na bieżąco, ale zapewne po ustaniu działań wojennych trzeba będzie jakoś to wszystko uporządkować i naprawić w jakiś bardziej trwały sposób.
Dokładnie tak. No i oczywiście potrzeba będzie też odbudowy po prostu mieszkań dla ludzi, no, które również zostały zniszczone w wyniku kampanii. No i wreszcie niezbędne będzie przygotowanie infrastruktury, która pozwoli na odbudowę funkcjonowania handlu i przemysłu. I tu z kolei jeden z raportów na ten temat przygotowany przez Ośrodek Badań nad Polityką Gospodarczą wskazuje, że jakby to nie było dziwne, ale znów to jest przed tą kampanią ostrzałów rosyjskich, ten raport wskazuje, że odbudowa możliwości produkcyjnych Ukrainy wcale nie będzie aż tak trudna. Znaczy jest to do zrobienia w stosunkowo krótkim czasie. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich dużych sektorach przemysłowych, jak na przykład produkcja stali, no bo wiadomo, że zniszczenie Azowstalu i uszkodzenie Huty imienia Ilicza, no to są rzeczy, których się nie da zrobić w ciągu tygodnia. Ale autorzy tego raportu Ośrodka Badań nad Polityką Gospodarczą sugerują, że jest możliwość dość łatwego odbudowania tych zdolności produkcyjnych po tak zwanej deokupacji, czyli po odzyskaniu przez Ukrainę terenów, które zostały zajęte przez wojska rosyjskie. I może trzecią taką rzeczą, o której warto byłoby wspomnieć, to jest taki raport German Marshall Fund, czyli think tanku, który w swojej nazwie odwołuje się wprost do planu Marshalla, o którym często się wspomina w kontekście odbudowy Ukrainy. I ten raport jest trochę bardziej strategiczny, znaczy on wskazuje na pewne zasady, według których należałoby przygotowywać projekt odbudowy. Autorzy tego tekstu podkreślają, że oczywiście Ukraina powinna być tym, kto prowadzi tą odbudowę, no bo oni, bo władze ukraińskie i społeczeństwo ukraińskie najlepiej wiedzą, jakie są bieżące potrzeby, ale niezbędna jest jednak transparentność tego procesu i jego nadzorowanie przez donatorów zagranicznych. Drugim istotnym, moim zdaniem, elementem, na który wskazują autorzy tego tekstu, jest to, że projekt odbudowy Ukrainy powinien nie tylko skupiać się na kwestiach takiej twardej infrastruktury, ale powinien generalnie wspierać cały proces transformacji tego państwa, w sensie również ustrojowym. I krokiem w stronę tej modernizacji i w to też powinien się wpisywać plan odbudowy Ukrainy zdaniem specjalistów German Marshall Fund byłaby akcesja, przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. A więc jeszcze raz, chodzi nie tylko o to, żeby zainwestować w odbudowę ważnych arterii drogowych czy połączeń energetycznych, ale także, żeby wesprzeć zmianę instytucjonalną w Ukrainie. Jeszcze jedną ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że autorzy tego raportu podkreślają, że w procesie przygotowywania tej odbudowy należy również uwzględnić głosy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, co ma szczególne znaczenie w kraju takim jak Ukraina, gdzie jednak ta lokalność i jednak ta regionalizacja jest silna i te lokalne grupy mają sporo do powiedzenia w polityce wewnętrznej. I na bazie tego German Marshall Fund sugeruje taką strukturę międzynarodowej koordynacji tego wsparcia, w którym strategiczny nadzór sprawowany byłby przez G7, grupę 7 najbogatszych państw świata, w którym wiodącą rolę, nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że German Marshall Fund jest amerykańską organizacją, w związku z czym wiodącą rolę powinny odgrywać tutaj Stany Zjednoczone, natomiast Unia Europejska z prawdopodobnie wiodącą rolą Niemiec byłaby organem, który służyłby jako organizacja wdrażająca konkretne już projekty na miejscu i koordynująca na takim poziomie operacyjnym, jeśli można tak powiedzieć, to wsparcie w odbudowie.
Tutaj dotknąłeś bardzo istotnej kwestii, bo w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że te plany są gdzieś tam tworzone, ale pozostają na papierze i też, że ta sytuacja wojenna wymusza jednak no pewną taką narrację opartą na zgodzie i porozumieniu, ale odbudowa jest procesem na lata, jeżeli nie na dekady i będzie w nią wchodziła taka polityka lokalna i w Ukrainie, ale też w tych wszystkich innych krajach czy instytucjach, takich jak Unia Europejska, które mają być w nią zaangażowane. I tutaj chyba może się pojawić sporo takich ryzyk, no bo nawet pomijając już samą Unię Europejską czy Stany Zjednoczone, które bywają równie oceniane, no to nawet współpraca z takimi organizacjami jak Fundusz Walutowy czy Bank światowy. W niektórych krajach, co chociażby widzieliśmy w Unii Europejskiej w czasie kryzysu strefy euro, bardzo delikatnie mówiąc, bywa odbierana negatywnie. Czy myślisz, że taka propozycja jak ta przedstawiona przez GMF faktycznie daje Ukraińcom podmiotowość i tą wiodącą rolę w tej odbudowie? Czy myślisz, że to skończy się takim trochę westsplainingiem, że bogaci przyjdą, dadzą te pieniądze i powiedzą to teraz, zrobicie to po naszemu?
Już pojawiają się takie głosy, że pewne zmiany w prawodawstwie ukraińskim, na przykład uproszczenie możliwości zwalniania pracowników, które zostały przyjęte właściwie bodaj w marcu, jeśli mnie pamięć nie myli, czyli w trakcie trwania konfliktu zbrojnego, służą właśnie temu, żeby zwiększyć zainteresowanie zachodniego biznesu angażowaniem się w Ukrainie. Więc takie obawy są, dlatego ja zazwyczaj jestem niepoprawnym eurooptymistą, niepoprawnym zwolennikiem Unii Europejskiej, może tak. W tym sensie, że wsparcie, którego udziela Unia Europejska, jeśli ono jest powiązane z reformami, zawsze jest udzielane w sposób transparentny, to znaczy są dostępne dokumenty, w których jest wskazane, jakie reformy należy spełniać i może to być monitorowane przez społeczeństwo obywatelskie i przez media. I można tą transparentność wykorzystywać właśnie w ten sposób, żeby wpływać na decydentów politycznych, by unikali takich działań, które byłyby niepożądane dla społeczeństwa. Problem tylko polega na tym, czy Zachód będzie wystarczająco zdecydowany, by naciskać na władze ukraińskie, by realizowały te reformy, które właśnie są zawarte na przykład w agendzie stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Więc wracając do początku mojej wypowiedzi, wydaje mi się, że dałoby się stworzyć taki system, który pozwalałby w sposób transparentny skłaniać władze ukraińskie do reformowania wewnętrznego, które, i to jest rzecz, którą należy robić równocześnie z odbudową infrastrukturalną, ponieważ właśnie pozwoli to na to, że w momencie, w którym wojna się skończy, Ukraina będzie mogła kontynuować swoją modernizację i drogę do członkostwa w Unii Europejskiej.
No te reformy przedakcesyjne, o których mówimy, są, trzeba pamiętać, z jednej strony wielkim wysiłkiem i dla rządu, i dla administracji, i dla społeczeństwa, ale z drugiej strony też wiele z nich jest ogromną szansą i tutaj już nawet nie mówiąc o takich rzeczach, których efekty są trudno mierzalne i pojawiają się w długim okresie czasu, jak rządy prawa, czy zwalczanie korupcji, co oczywiście niesamowicie istotne dla rozwoju gospodarczego kraju, ale takim aspektem, którym chyba najwięcej korzyści materializuje się, jest prostych do zrozumienia, jest zielona odbudowa. Chociażby przez to, że przestawienie energetyki czy ograniczenie emisyjności gospodarki jako całej nie tylko będzie dobrze przyjmowane przez Unię Europejską czy przez jakichkolwiek innych dostawców kapitału, no bo w tej chwili wszyscy na to patrzą, na tą emisyjność, czy Bank Światowy, czy prywatne instytucje finansowe. Nie tylko zwiększy efektywność i odporność gospodarki, no ale przede wszystkim pozwala jej się uniezależnić i zabezpieczyć od Rosji.
Dokładnie tak. I Ukraińcy świetnie to rozumieją, ponieważ ten wspomniany na początku program odbudowy Ukrainy, który premier Szmychal prezentował na konferencji w Lugano, właśnie przede wszystkim jest oparty o zieloną transformację energetyki. Znaczy oni postrzegają to jako taką rzecz, która mogłaby, przynajmniej tak to przedstawiają, która mogłaby służyć jako, powiedzmy, takie koło zamachowe dalszej modernizacji. To znaczy, że właśnie być może to nie jest właściwe sformułowanie, ale że szczęście w nieszczęściu, że doszło do pewnych zniszczeń, bo jakby nie trzeba tego naprawiać, tylko można na nowo zbudować już nowoczesne struktury oparte o zieloną energetykę.
I tak samo sieci przesyłu, przepraszam, które będą przystosowane do takiego modelu energetyki rozproszonej, to co jest w tej chwili wielką bolączką naszej transformacji i wstrzymuje rozwój energetyki prosumenckiej.
Dokładnie tak. Czy też jak właśnie będzie się odbudowywać budynki mieszkalne, no to już można budować budynki mieszkalne, które nie będą miały tej straty energetycznej jak stare klasyczne chruszczowki na przykład, które tam próbowano jakoś ocieplać, uszczelniać i tak dalej. Więc ta sytuacja pozwoli na dokładnie dokonanie takiej transformacji. I Unia Europejska też to docenia, bo w rozmowach z ekspertami z komisji można usłyszeć właśnie coś takiego, że jakby nie wszystkie te reformy, które strona ukraińska powinna wykonywać, idą we właściwą stronę, natomiast właśnie zielona transformacja to jest to, co Ukraińcy robią, są zainteresowani tym i to prezentują.
A powiesz coś więcej o tych reformach, które nie idą w tą stronę, którą powinny iść? Czy gdzieś widzisz jakieś czerwone flagi, o których moglibyśmy porozmawiać?
Jest sprawa deoligarchizacji Ukrainy. I to jest problem, który ten kraj ma od zawsze. Chodzi o to, w skrócie dla słuchaczy, którzy mniej są może zaznajomieni z Ukrainą, że w Ukrainie bardzo długo funkcjonował podobny model jak w Rosji lat 90. To znaczy, że władza gospodarcza jest podzielona między kilku bardzo bogatych ludzi, którzy mają także wpływ na władzę polityczną. I właśnie tu jest też ten aspekt regionalny, to znaczy sporo z tych ludzi jest istotnych dla różnych regionów ukraińskich i są z nimi bardzo silnie związani, tam inwestują i mają właśnie też wpływ na politykę tych regionów. I sporo osób postrzega wojnę jako taki moment, w którym może dojść do tej oligarchizacji, to znaczy używając pojęć marksistowskich do nowej akumulacji kapitału, czyli po prostu odebrania tych wpływów oligarchom, rozproszenia lub przekazania ich państwu. I częściowo ten proces zachodzi. Niedawno kilka przedsiębiorstw, które należały do oligarchów powiązanych z Rosją, zostało właśnie pod takim pretekstem, że to są ludzie, którzy współpracują z okupantem, zostały znacjonalizowane. Tylko pytanie, które zadają niektórzy analitycy, jest takie, czy to rzeczywiście jest deoligarchizacja, czy przygotowanie nowej grupy oligarchów? I pewnym też problemem jest właśnie walka z korupcją. To znaczy, rzeczywiście Ukraińcy wprowadzili sporo zmian w systemie wewnętrznym. Jest ten słynny portal przetargów państwowych Prozorro. Oligarchowie potrafili zarabiać duże pieniądze na nietransparentnie realizowanych przetargach państwowych. No i wprowadzenie tego systemu pozwoliło na zwiększenie transparentności tego systemu. Były też kwestie publikacji oświadczeń majątkowych urzędników. Jest to proces, który jakoś tam postępuje, ale co pewien czas napotyka na jakieś czkawki, więc to będzie rzecz, która będzie jeszcze na pewno problemem w Ukrainie przez najbliższe lata, ale właśnie niezbędna jest determinacja władz ukraińskich do tego, by ten problem rozwiązać, ponieważ wiadomo, że likwidacja korupcji wpłynie pozytywnie, czy zminimalizowanie korupcji, no bo to oczywiście jest zawsze spór, czy można ją zlikwidować w całości, zminimalizowanie korupcji wpłynie na efektywność funkcjonowania i gospodarki, i państwa w całości.
Na tych reformach, między innymi zmniejszających korupcję, czy generalnie zwiększających otwartość gospodarki ukraińskiej na relacje z innymi krajami, zwłaszcza z Unią Europejską, zależy też zachodniemu biznesowi. Tutaj wydaje mi się, może się pojawić kolejny obszar konfliktu, no bo w naturalny sposób donorzy czy pożyczkodawcy, którzy będą ponosić ogromny wysiłek finansowy we wspieraniu odbudowy, chcieliby też coś z tego wysiłku mieć dla siebie, dla swoich gospodarek, dla swoich przedsiębiorstw. No a z drugiej strony też ukraińskie firmy będą potrzebowały tej okazji, tych pieniędzy, żeby odbić się jakoś od dna spowodowanego wojną i w naturalny sposób rząd ukraiński będzie pewnie chciał je wspierać w uzyskiwaniu kontraktów, w przetargach i tak dalej. Jak oceniasz to zagrożenie tym sporem tutaj? Czy jest szansa na jakieś porozumienie na poziomie rządowym, ponadnarodowym, co do tego, jaka ma być rola zagranicznych firm, a jaka ukraińskich?
Nie jestem przekonany, czy to powinno być porozumienie na szczeblu państwowym. Raczej wydaje mi się, że to właśnie powinna być współpraca na poziomie samych przedsiębiorstw. I ja mam wrażenie, że jak obserwuję przygotowania, bo to wciąż jeszcze są przygotowania polskiego i ukraińskiego biznesu do odbudowy, no to one właśnie w ten sposób się odbywają. To znaczy, no to są relacje partnerskie. Oni wspólnie rozmawiają, co mogliby wspólnie zrealizować. My możemy zrobić to, wy możecie zrobić to, razem się jakoś dogadajmy. I wydaje mi się, że to jest najlepsza formuła do rozwiązania tego typu problemów. Warto do tego wykorzystać tych przedsiębiorców, którzy nie ukraińskich, którzy wcześniej, przed wojną już w Ukrainie byli zaangażowani, ponieważ mają kontakty i rozumieją specyfikę tego rynku. I wydaje mi się, że w ten sposób można byłoby w sposób nieformalny wytworzyć jakąś taką strukturę, która pozwoliłaby uniknąć tego typu niekontrolowanego wpływu zagranicznych firm i konfliktów związanych z tym. Bo obawiam się, że tworzenie jakichś, nie wiem, formalnych struktur, parytetów, czy jakichś formuł kontroli nad tą współpracą raczej tylko utrudni sytuację i ją chyba skomplikuje, a ona jest i tak wystarczająco już skomplikowana.
Z tego, co jak na razie mówią firmy polskie, ale nie tylko, to najważniejszym aspektem dla nich, żeby zaangażować się w tą odbudowę, no jest to, że jakiś rodzaj wsparcia publicznego, czy w postaci gwarancji kredytowych, czy atrakcyjnych ubezpieczeń, no bo wiadomo, że ubezpieczenia biznesowe w tej sytuacji no są po prostu niesamowicie drogie, więc tutaj duża rola dla takich organizacji rozwojowych, czy wspierających, czy eksport, czy inwestycje zagraniczne, ekspansję zagraniczną swoich firm, żeby takie instrumenty finansowe tym firmom zapewnić. No i oczywiście to, co Ukraina może na tym zyskać, to nie tylko to, że w bardzo takim prymitywnym przykładzie, jeżeli będzie więcej firm budowlanych, to one szybciej odbudują te domy i te drogi, ale też te zagraniczne firmy mogą przynieść z sobą nowe technologie, nowe know-how, no i zacieśnić już przyszłą współpracę gospodarczą. Jak wiemy, to nigdy nie jest grą o sumie zerowej, tylko raczej taką, na której wszyscy aktorzy w jakimś stopniu zyskują. No to chyba musimy przejść do najważniejszego, czyli do pieniędzy. Kto za to wszystko zapłaci? Wspominałeś już, może zacznijmy od tego, że jest projekt, który się wdzięcznie nazywa Russia Will Pay i to jest coś, co oczywiście każdy z nas chciałby usłyszeć, ale to chyba nie jest takie łatwe.
Niestety tak. Strona ukraińska co jakiś czas wysuwa taką sugestię, że skoro na Zachodzie zamrożono już część rosyjskich aktywów, to po prostu trzeba przejąć te aktywa i przeznaczyć je na odbudowę Ukrainy, co oczywiście jest logiczne i słuszne z moralnego punktu widzenia, natomiast tak jak ja to obserwuję, to nie widzę, żeby była zgoda polityczna, ale też możliwości prawne na wykonanie tego typu działania. No bo to jest oczywiście cała rozmowa wtedy na temat własności, ochrony własności.
Tak, bo te zamrożone aktywa to są zarówno aktywa osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, jak i samego rosyjskiego rządu.
Dokładnie tak. Unia Europejska nie potrafi rozwiązać problemu zamrożonych aktywów Kaddafiego, prywatnych.
Nieproporcjonalnie mniejszej wartości.
Dokładnie tak. A co dopiero rozmawiać tutaj o takim skomplikowanym projekcie?
Chyba jest też tak, że takie przejęcie aktywów, nawet gdyby znaleziono prawników, którzy uznają, że jest to prawnie wykonalne, to spowodowałoby taki bardzo niebezpieczny również dla Unii, dla Zachodu kazus, który mógłby spowodować, że inne kraje potencjalnie mogące być skonfliktowane z Zachodem, chociażby Chiny, mogłyby chcieć wycofywać swoje aktywa z zachodnich banków, z zachodnich instytucji finansowych. Natomiast szczegółową, ale też przystępną analizę problemów prawnych przedstawił Bank Pekao w raporcie Największa odbudowa nowoczesnej Ukrainy.
Tak, dokładnie tak jak mówisz. Dlatego prawdopodobnie, jak zresztą w wypadku zaangażowania w odbudowy innych krajów ze zniszczeń wojennych, prawdopodobnie i tu będzie to jakaś forma partnerstwa publiczno-prywatnego, przy czym prawdopodobnie pieniądze publiczne będą musiały odgrywać główną rolę. No i prawdopodobnie będzie to tak, że będzie to jakiś miks funduszy pochodzących z różnych organizacji międzynarodowych, typu właśnie wspomniany Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Bank Światowy, no czy przede wszystkim Unia Europejska i wkładów indywidualnych poszczególnych państw. No bo historia pokazuje, że koniec końców tak to wygląda, że nawet jak są jakieś próby koordynacji, to one działają do pewnego etapu, ale czy tak każdy kraj ma własny interes. To zresztą, o czym wspominałaś, czyli na przykład, że przedsiębiorstwa danego państwa wspierającego odbudowę są zainteresowane takim, a nie innym sektorem, w związku z czym to państwo będzie na przykład inwestowało bardziej w odbudowę, no nie wiem, przykładowo sektora górniczego, ponieważ firmy górnicze z tego kraju są zainteresowane sprzedawaniem tam swojego sprzętu albo zaangażowaniem się w wydobycie.
Tylko to wszystko niestety nie jest takie łatwe, bo od czego zaczęliśmy tą rozmowę? Mówimy o setkach miliardów dolarów, oczywiście nie ponoszonych jednorazowo, tylko na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I to są pieniądze, które w tej chwili zarówno Unii, jak i poszczególnym krajom członkowskim może być dosyć trudno wygospodarować, bo przeszliśmy płynnie z kryzysu pandemicznego do kryzysu energetycznego i w wielu krajach kryzysu kosztów życia. Unia chciałaby pewnie wrócić do dyskusji o, czy wraca po prostu do dyskusji o regułach fiskalnych. Nie będzie patrzeć dobrze na bardzo duże zadłużanie kolejnych rządów. No i ma też do poniesienia własne koszty, chociażby związane z transformacją klimatyczną, więc te możliwości fiskalne i skłonność Unii do ponoszenia tych obciążeń, zwłaszcza, że tutaj znowu już wchodzi temat polityczny i obywatele różnych krajów, którzy mogą powiedzieć, okej, ale my też mamy trudno, bo inflacja, bo prąd drogi i nie chcemy się za bardzo dzielić, a w Stanach Zjednoczonych z kolei, chociaż te problemy gospodarcze są mniejsze, no to mamy wzrost znaczenia republikanów, którzy z jednej strony są izolacjonistyczni, z drugiej strony tradycyjnie konserwatywni fiskalnie i też ich skłonność do finansowania odbudowy z ich perspektywy bardzo dalekiego kraju będzie niestety z czasem spadać.
Mój krótki komentarz jest taki, że wydaje mi się, że Amerykanie będą bardziej skupiali się na tym, co robią teraz, czyli na dostawach uzbrojenia, ewentualnie jakimś tam wsparciu szkoleniowym, czyli na takiej kwestii twardego bezpieczeństwa. Jednak zostawiając innym krajom, przede wszystkim Unii Europejskiej, właśnie tą taką odbudowę cywilną. więc ten spór, o którym wspominasz, będzie raczej dotyczył wsparcia militarnego niż rozwojowego. Natomiast tak, no generalnie to, co mówisz, to oczywiście wszystko jest prawda. Do tego dochodzą też kwestie instytucjonalne, to znaczy no, trzeba będzie stworzyć jakieś nowe formuły przekazywania tych pieniędzy, zarządzania nimi, monitorowania realizowanych projektów, ponieważ to, co obecnie się dzieje, to właściwie te wszystkie organizacje, które przeznaczają jakieś środki na wsparcie Ukrainy, robią to w ramach istniejących instrumentów, które całkowicie nie były przygotowane na czas wojny, tylko na czas pokoju, reform instytucjonalnych itd., itd. Więc wszystko to jest póki co bardzo takie improwizowane i tymczasowe. Trzeba będzie właśnie w związku z tym stworzyć jakieś nowe fundusze. Pytanie, skąd na to będą środki? Sporo państw też, mam wrażenie, czeka na jakiś taki moment w tym konflikcie, w którym będzie można powiedzieć, że sytuacja jest względnie spokojna. To znaczy kraje się obawiają, że jeżeli zaczną deklarować jakieś tam kwoty, które są powiedzmy gotowe przeznaczyć na odbudowę Ukrainy, no to będą to już musiały sobie wpisać w budżety i potem te pieniądze jakoś tam przekazywać, a równocześnie będą trwały ostrzały rakietowe rosyjskie, które będą niszczyć to, co z tych pieniędzy będzie budowane, co sprawi, że ta budowa będzie się wydawała nieefektywna.
Drugim aspektem jest też podział tych pieniędzy pomiędzy pożyczki i granty. No i tutaj właśnie Komisja Europejska ze względu na ograniczenia finansowe, przed jakimi stoi Unia, będzie raczej skłaniała się ku temu, żeby to były pożyczki, ale wtedy możemy dojść do problemu nadmiernego zadłużenia, niespłacalnego zadłużenia Ukrainy.
I znowu trzeba będzie powoływać jakąś grupę paryską czy londyńską, żeby potem umarzać te długi.
To, co mówiłeś o nowych narzędziach, to z tego, co ja rozumiem, taki projekt w Komisji Europejskiej już jest, to się nazywa Rebuild Ukraine Facility, znaczy będzie się nazywać tak, na razie jest to na etapie propozycji, no i właśnie miałoby być tym instrumentem do finansowania długoterminowego terminowej odbudowy w połączeniu właśnie z reformami. No i w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej pewnie jest też kwestia funduszy przedakcesyjnych.
Zgadza się, tylko ten fundusz Rebuild Ukraine to jest taki projekt, o którym słyszę bodaj od maja i tak naprawdę wciąż jeszcze Unia Europejska nie powiedziała, jak to będzie działać. To znaczy tam jest ogólnie powiedziane, że...
Jak wiemy, brukselskie młyny mielą powoli.
Dokładnie tak. To znaczy tam jest powiedziane, że oczywiście tam będzie trochę pieniędzy z budżetu unijnego i trochę pieniędzy z wkładów państw członkowskich i będzie tym zarządzała Unia Europejska wspólnie z Ukrainą. No to są takie rozwiązania instytucjonalne, które myślę byśmy byli w stanie wymyślić tutaj. Natomiast wciąż jeszcze brak konkretów, jak to miałoby być realizowane, jakie miałyby być priorytety tego funduszu, jakie miałyby być etapy, co robimy na pierwszym etapie, co na drugim, czy właśnie czekamy, czy rozpoczynamy rozbudowę teraz i tak dalej, i tak dalej. Więc wciąż to wszystko jest w stadium budowy.
Niestety chyba zostawiamy słuchaczy z przynajmniej taką samą liczbą znaków zapytania, z jaką zaczynaliśmy. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i aplikacji Radia Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.